Dzień dobry. Nazywam się Martyna Neumann. Studiuję na czwartym roku kognitywistyki na UMK w Toruniu. A dzisiaj chciałabym przedstawić referat pod tytułem Przeżycia o charakterze religijnym z perspektywy współczesnych odkryć neurologicznych. Był to temat mojej pracy licencjackiej, którą obroniłam w czerwcu. A na magisterce zmieniłam trochę swoje zainteresowania, ponieważ razem z profesorem Duchem pracujemy nad tematem wyobraźni słuchowej. Właśnie pracujemy w tym pięknym budynku, który był pokazany w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii, gdzie mamy te wszystkie fajne maszyny do badania mózgu. Oprócz tego jestem członkiem grupy Interdoktor, która zajmuje się poprawą statusu osób chorych z zaburzeniami świadomości w województwie kujawsko-pomorskim i pracuję z osobami w stanie wegetatywnym. Ale dzisiaj będę właśnie mówić o przeżyciach religijnych. Najpierw opowiem trochę o przeżyciach religijnych ogółem, czym są i dlaczego jest to takie interesujące. A następnie przejdę do tematu eksterioryzacji, czyli out-of-body experience. To jest wyjście z ciała, po czym opowiem trochę o boskim kasku. To jest bardzo ciekawa rzecz, stworzona przez Michaela Persingera. A skończę tematem śmierci klinicznej. Czyli Near Death Experience. I serdecznie zapraszam do wysłuchania prezentacji. Przeżycia o charakterze religijnym są dla naukowców nadal bardzo tajemnicze. Na przełomie wieków słyszeliśmy o naznaczonych przez Boga błogosławionych i świętych, którzy widzieli lub doświadczyli przeżyć mistycznych. No ale co możemy powiedzieć na ten temat z kognitywistycznego punktu widzenia? No nadal budzi to wiele kontrowersji, szczególnie w tak katolickim kraju, jakim jest Polska. Spotkałam się z wieloma głosami sprzeciwu, kiedy pisałam swoją pracę licencjacką. Jest to nadal temat tabu, ale wiele osób uważa, że nie powinno się nadal łączyć religii z nauką, no ale tutaj przede mną profesor Duch powiedział, że wcale nie musi tak być. No i chciałabym przybliżyć Państwu to zagadnienie, przedstawiając neuronalne korelaty doznań mistycznych w mózgu. Zaczniemy od out-of-body experience, czyli wyjście z ciała. Po polsku eksterioryzacja tego określenia raczej się nie używa. Jest to zjawisko opuszczenia duszy z ciała. Niektórzy to nazywają wędrówka duszy. Charakteryzuje się poczuciem wyjścia z ciała i spoglądania na samego siebie z góry. Unoszący się duch, dusza lub ktokolwiek to interpretuje, jest połączony z ciałem srebrną linią. To też jest bardzo ciekawa rzecz. Po której można wrócić z powrotem do własnego ciała. Po takiej sesji wyjścia z ciała można po tej srebrnej linii wrócić. Osoby, które przeżyły out of body, opisują to zjawisko jako przyjemne uczucie duchowe, religijne, które wzbudziło w nich ciekawość oraz zainteresowanie strefą duchową i religią. Ja sama nigdy nie próbowałam, chociaż znam ten temat bardzo dobrze od strony teoretycznej. No ale właśnie, jak można wywołać samemu, bądź też w laboratorium, to wrażenie? Jedną z technik jest autosugestia. Istnieją poradniki, które mówią nam, nauczymy cię wyjść z ciała w 4 tygodnie. Naprawdę są takie poradniki u mnie w bibliotece. Out of body można osiągnąć poprzez długą medytację, wizualizację. I techniki używane do osiągnięcia świadomego snu. Jedną z takich technik jest przerwanie snu, świadome przerwanie snu. I polega to na tym, że śpimy 4 godziny, po czym budzimy się w środku nocy, w cichym i ciemnym pokoju leżymy, staramy się nie zasnąć przez godzinę. Po kilku takich nocach powinno się pojawić samoczynnie out of body bądź lucid dream. Ja nie próbowałam, więc nie mogę powiedzieć, ale tak mówią wszechobecne poradniki. Oprócz technik książkowych można udać się do bardziej radykalnych sposobów. Z wyrobów farmakologicznych powinny nas zainteresować ketamina, dekstrometrofan i fenciklidyna. Są to antagoniści NMDA. A miłośnikom substancji psychoaktywnych polecam dimetylotryptaminę, tryptaminę lub jej herbacianą odmianę ayahuaskę. Można też zapalić szałwie, podobno również daje takie odczucia. Najbardziej laboratoryjnymi metodami wywołania out of body jest oczywiście elektryczna stymulacja mózgu podczas operacji na otwartym mózgu. No, mniej inwazyjne jest na pewno noszenie okularów do wirtualnej rzeczywistości. Są to okulary, które mają zamontowaną z tyłu kamerę i obraz, który widzimy rzeczywiście jest to obrazem zarejestrowanym naszych pleców, czyli widzimy siebie z perspektywy trzeciej osoby. No i właśnie, ale przy tej stymulacji elektrycznej mózgu nie wiemy, co stymulować. No i mamy stymulować zakręt kątowy boczny. Olaf Blanke w swoim instytucie robił wiele badań na ten temat. I na tym tutaj, na tym modelu mózgu, który udostępnił w jednym z swoich artykułów, możemy zobaczyć, że w zakręcie kątowym bocznym znajdują się, znaczy w sensie tam znajdują się odczucia integracji multisensorycznej, perspektywy wizualno-przestrzennej, wyobrażenia ciała, odczucia ciała i nasza własna podmiotowość oraz ruch. I teraz nie wiem, czy to dobrze widać, ale tam są różne kształty i kształty mówią o tym, co było badane, a kolory mówią o tym, kto to badał w Instytucie Olafa Blanki. No i razem to wszystko spajając doszli do tego, że zakręt kątowy boczny jest odpowiedzialny za poczucie własnego ciała. Jeżeli go zastymulujemy, no to pojawi się odczucie wyjścia z ciała. No i teraz sławny boski kask. Jest to twór pana Michaela Pressingera, który jest entuzjastą neuroteologii. On został zaprojektowany tak, aby sztucznie wywołać poczucie obecności. No i właśnie dlaczego jest to doznanie religijne? Ponieważ wiele osób mówi, że na przykład w momencie jakiegoś zagrożenia życia to poczuli obecność Boga lub Ducha Świętego. No, zdarzają się też takie właśnie opowieści, że no, Bóg był ze mną, albo właśnie, że czułam na ramieniu tego dobrego duszka. Ten kask działa na zasadzie stymulowania płatów skroniowych polem magnetycznym z jednostajną częstotliwością. I po kilku minutach siedzenia w kasku w zamkniętym i ciemnym i wyciszonym pokoju 80% badanych zaczęło odczuwać poczucie obecności lub doznało wyjścia z ciała. No i warto wspomnieć, że Pressinger zaprosił nawet samego Richarda Dawkinsa, żeby poddał się takiemu zabiegowi z tym kaskiem. No niestety Dawkins stwierdził, że mimo wszystko nie dał się przekonać, że każdy mózg jest podatny na wywołanie poczucia obecności. No i teraz troszeczkę mroczniejszy temat. Śmierć kliniczna. Uważam, że to jest bardzo nieszczęśliwe tłumaczenie w Polsce. No, near death experience jest mi bliższe. Czym się charakteryzuje? Niemożność opisania wydarzeń ziemskimi słowami. Człowiek słyszy rozmowy, które przeprowadzane są nad jego rzekomymi zwłokami. Bardzo przyjemne uczucie ciszy i spokoju. Chwila wybuczenia, dźwięczenie w uszach, czarny tunel, eksterioryzacja, wrażenie unoszenia się nad własnym ciałem, spotkanie z innymi zmarłymi bądź żyjącymi członkami rodziny, ukazanie się świetlistej istoty emanującej miłością i ciepłem, przegląd najważniejszych wydarzeń z życia, tak zwana hipermnezja i dojście do pewnego rodzaju bramy, granicy, bramy płotu i tym podobne. No i właśnie próby naukowego wyjaśnienia near death experience. Naukowcy próbują wyjaśnić, jak to się dzieje, że podczas near death experience doznajemy takich, a nie innych odczuć. Pierwszą z hipotez jest po prostu nadinterpretowanie zdarzeń przez osoby, które mają oczekiwania, co zobaczą po śmierci, a jest to związane z ich wierzeniami religijnymi i dlatego właśnie osoby o różnych wyznaniach mają różne wizje podczas przeżycia śmierci klinicznej. No w Polsce no to wiadomo, że osoby, które przeżyły śmierć kliniczną, to mówią, że widziały Ducha Świętego, świetlistą postać, Jezus Chrystus się pojawia, że wszechobecna miłość, bardzo dużo osób się nawraca, po takich sensacjach. Ale na przykład w Japonii osoby, które przeżyły śmierć kliniczną, mówią, że widziały piękne rzeki, że płynęły w dół rzeki, gdzie naokoło były kwiaty wiśni i to jakoś tak się wpasowuje w ich taki kanon piękna, z którym oni się spotykają na co dzień. Są też w Afryce śmierć kliniczna w ogóle jest postrzegana jako coś bardzo złego. Jeżeli ktoś był jedną nogą po śmierci i wrócił, to jest wyklęty. Więc zazwyczaj takie osoby w ogóle nawet się nie przyznają, że przeżyły śmierć kliniczną, ponieważ boją się jakiegoś społecznego wykluczenia. Kolejną hipotezą jest niedotlenienie mózgu, które często zdarza się na wysokościach u alpinistów. Hipoteza hipoksji, bo tak właśnie się nazywa niedotlenienie mózgu, wyjaśniałaby zjawisko czarnego tunelu, ponieważ podczas niedotlenienia mózgu zawęża nam się pole widzenia. Więc dlatego bardzo często słyszymy, że ktoś widział czarny tunel i światełko na końcu tego czarnego tunelu. Kolejną hipotezą są zaburzenia fazy snu REM. Chodzi tutaj o to, że osoby, które mają zaburzenia fazy snu REM, są bardziej podatne na przeżycie śmierci klinicznej. I to nam tak trochę daje do myślenia, czy właśnie śmierć kliniczna nie jest powiązana w jakiś sposób ze snem, a nie faktycznymi odczuciami, które zazwyczaj się nadinterpretuje. NDM-owcy, o czym zaraz wspomnę, mają wyższą aktywność płatów skroniowych, o czym, no właśnie, powiem za chwilę. Kolejnym wyjaśnieniem jest efekt Ganzfelda lub ogólno pojęta deprywacja sensoryczna. Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z tematem, tutaj mamy taki piękny obrazek. Efekt Ganzfelda jest wywołany przez nasz mózg. Chodzi o to, żeby przeciąć piłeczkę ping-pongową na pół, przykleić ją sobie do twarzy tak, żeby zasłaniała oczy, ponieważ gdziekolwiek nie ruszymy okiem, żeby nic nie było widać, a w tle najlepiej w słuchawkach, żeby wyciszyć jakiekolwiek inne dźwięki pochodzące z otoczenia, powinno się puścić biały szum. I po kilkunastu minutach na YouTube jest bardzo dużo filmików z przeprowadzania takiego eksperymentu w warunkach domowych, powinny się pojawić jakieś sensacje wzrokowo-słuchowe. Zazwyczaj są to halucynacje. No i właśnie dlaczego tak się dzieje? Ponieważ mózg, który nie dostaje żadnych konkretnych informacji, bodźców z otoczenia, sam zaczyna wytwarzać halucynacje, które by się dopasowały właśnie do tego białego szumu. No i właśnie, jak już wspomniałam, osoby, które przeżyły śmierć kliniczną, charakteryzują się wyższą aktywnością płatów skroniowych. I co mamy tutaj? Bardzo ładnie to widać na tym wykresie. Interesują nas czarne słupki. I teraz tak, po lewej mamy osoby, które przeżyły śmierć kliniczną i po prawej mamy grupę kontrolną. No i gołym okiem widać, że osoby, które przeżyły śmierć kliniczną, mają o wiele wyższy wynik w tych symptomach padaczki skroniowej. No, miałam dzisiaj też mówić o padaczce skroniowej, niestety myślę, że nie starczyłoby mi czasu. Był to też jeden z moich rozdziałów w pracy licencjackiej. Zgłębiałam padaczkę skroniową jako tą najbardziej powiązaną z religią, ponieważ właśnie padaczka skroniowa charakteryzuje się halucynacjami o nacechowaniu religijnym. I aury poprzedzające ataki i podczas ataków i po atakach mogą się pojawić różne halucynacje lub wizje związane z religią. No ale niestety, znaczy tak, bardzo możliwe, że śmierć kliniczna jest w jakiś sposób skorelowana z wyładowaniami padaczkowymi, jednak na dzień dzisiejszy nie istnieją żadne naukowe dowody potwierdzające tą hipotezę. No i chciałabym podsumować w kilku słowach swoją prezentację. Mówiłam o przeżyciach religijnych w mózgu. Tak na marginesie to bardzo chciałabym podziękować za możliwość wystąpienia tutaj, ponieważ jest to chyba jedyna tak otwarta na poglądy konferencja, szczególnie, że zazwyczaj tematy religii i mózgu połączone razem są tematem tabu. Jestem wdzięczna, że mogłam przedstawić tu dziś swoje poglądy bez obaw, że zostanę źle odebrana. Opowiadałam o tym, że kluczowymi strukturami dla przeżyć religijnych są zakręt kątowy boczny i płaty skroniowe. Wbrew pozorom przeżycia religijne nie są już tak mistyczne i tajemnicze jak kiedyś, ponieważ w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie wyjaśnić niektóre z nich najnowszymi odkryciami w zakresie neurobiologii. Mam nadzieję, że z biegiem czasu pojawią się dalsze badania i że ten temat będzie coraz głębiej skrywany. Dziękuję bardzo.